Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku trzy tematy. Po pierwsze, umowa surowcowa między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą. Co to oznacza? Czy to oznacza gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy? Co oznacza dla Donalda Trumpa? Co oznacza dla pokoju w naszej części Europy? Drugi temat to jest rosnące napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Otwarte groźby wojny przeciwko Iranowi. Warto przyjrzeć się ostatnim wypowiedziom Marco Rubio, sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, i konkretnym żądaniom adresowanym wobec Teheranu. Pytanie, czy są to żądania, na które władze irańskie odpowiedzą pozytywnie. Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie dzisiaj. No i wreszcie temat trzeci, ostatni, ale nie najmniej istotny. Jeden z popularnych ukraińskich portali, powiązany ze sferami rządowymi, zrównuje operację Wisła, operację ochronno-obronną, mającą chronić ludność polską przed ludobójstwem, no, zrównuje te operacje z ludobójstwem, którego dokonali Ukraińcy na narodzie polskim, z rzezią wołyńską. Co więcej, ten portal ukraiński mówi o tym, że to rzekomo Polska miała się dopuścić ludobójstwa. No widać rosnącą pewność siebie Ukraińców względem państwa polskiego. Pytanie po raz kolejny się pojawia, skąd ta uległość establishmentu politycznego III Rzeczypospolitej. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Ja Państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, by być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję za każdą postawioną kawę. Zachęcam do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. 30 kwietnia 2025 roku Stany Zjednoczone i Ukraina podpisały umowę o utworzeniu amerykańsko-ukraińskiego inwestycyjnego funduszu odbudowy. Taka informacja została ogłoszona przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych i jest to oficjalne potwierdzenie zawarcia tak zwanej umowy surowcowej między Waszyngtonem a Kijowem. No, przypomnę tylko, że te rozmowy trwały od kilku miesięcy, były bardzo burzliwe. No, dość tutaj powiedzieć o tym, że przedwcześnie skończyła się wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu. Ta słynna sprzeczka w gabinecie owalnym między Zełenskim a J.D. Vance'em i Donaldem Trumpem już przejdzie do historii dyplomacji, przeszła już do historii dyplomacji. Natomiast tutaj też trzeba jasno powiedzieć, że ta umowa surowcowa zawarta obecnie nie przynosi żadnych nowych informacji, żadnych żelaznych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Co więcej, nie ma tam w ogóle mowy o żadnych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Julia Świerydenko, wicepremier Ukrainy i minister gospodarki, powiedziała co prawda, że Stany Zjednoczone potwierdzają jej zdaniem swoje zaangażowanie w długoterminowy pokój na Ukrainie, cokolwiek miałoby to znaczyć. Natomiast no, brak tu jest jakichkolwiek konkretów, bo mówienie o tym, że tak jak mówi pani Świerydenko, że Ukraina ma swój wkład w globalne bezpieczeństwo, no to jest oczywiście taka dyplomatyczna narracja, która towarzyszy wojnie na Ukrainie nie od 3 lat, a od roku 2014, i to jest charakterystyczne i dla części establishmentu politycznego Ukrainy, i dla części oczywiście tego establishmentu na tak zwanym kolektywnym Zachodzie. Natomiast tutaj to, co jest istotne, jeżeli przyjrzymy się tej umowie, to fakt zagwarantowania Stanom Zjednoczonym dostępu do ukraińskich surowców krytycznych, bo mowa jest nie tylko o tych pierwiastkach ziem rzadkich, które najczęściej są odmieniane przez wszystkie przypadki przez media głównego nurtu, ale także no, jest to szersza paleta, bo wchodzą w skład to także węglowodory, dostęp do węglowodorów. No, według tej umowy, jeśli chodzi o Ukrainę, to amerykańsko-ukraiński fundusz ma być finansowany wyłącznie z nowych zezwoleń, ma być zasilany przez 50% wpływów z nowych licencji na wydobycie tych właśnie surowców krytycznych, w tym właśnie pierwiastków ziem rzadkich, ale także węglowodorów, czyli ropy naftowej i gazu. Przychody z funduszu i wpłaty mają być zwolnione od podatków zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na Ukrainie, co ma zdaniem właśnie architektów tego porozumienia zapewnić maksymalną efektywność procesu inwestycyjnego. Co do wsparcia amerykańskiego, no to raczej jest tutaj mowa o przekazywaniu odpłatnie sprzętu wojskowego. Wszyscy eksperci teraz, którzy komentują tę sprawę w Stanach Zjednoczonych, wskazują na to, że dostarczanie nowoczesnych systemów obrony Ukrainie no, ma się odbywać na zasadzie transakcyjnej. Pytanie, kto za to będzie płacił? Czy będzie płacić Ukraina, czy na przykład będą te pieniądze pochodzić z Unii Europejskiej, z tego funduszu, który, no, którym, że tak powiem, są zasilane chociażby siły zbrojne Ukrainy, czy w ogóle administracja ukraińska. I to też warto oczywiście o tym wspomnieć. Strona ukraińska oczekuje, że przez pierwsze 10 lat zyski i przychody funduszu mają być inwestowane na Ukrainie. No to oczywiście są pobożne życzenia Ukraińców i taka, można powiedzieć, no, wiara w to, że rzeczywiście przez najbliższą dekadę te pieniądze będą inwestowane na Ukrainie. Nikt nie ma takiej gwarancji, znaczy nie znamy żadnych umów wykonawczych, żadnych szczegółów w tym zakresie. To są bardzo ogólne informacje, które do nas docierają. Niewątpliwie dla samego Donalda Trumpa jest to PR-owy sukces, pokazanie, że no, jest politykiem skutecznym, jeśli chodzi o takie podejście transakcyjne. Natomiast no, też trzeba jasno powiedzieć, że wszelkie zapowiedzi Trumpa o zakończeniu wojny na Ukrainie, o nastaniu pokoju, no, nie mają pokrycia w rzeczywistości. Stany Zjednoczone, używając języka Trumpa, nie mają kart, nie mają tutaj atutów, które pozwoliłyby natychmiast zakończyć tę wojnę. Pomijam już kwestię 24 godzin prawda, i tych zapewnień Trumpa, że jak zostanie prezydentem, to w 24 godziny doprowadzi do pokoju. Wielokrotnie o tym mówiłem, że była to pewna figura retoryczna. Niemniej jednak minęło już 100 dni prezydentury Trumpa i jak końca nie było tej wojny, takiej nie ma. Rosja chce zrealizować swoje strategiczne cele, jasno określone 15 i 17 grudnia 2021 roku. Stąd no, też wskazywałem Państwu, komentując te propozycje planu Trumpa, że ten plan Trumpa no, nie wychodził naprzeciw oczekiwań rosyjskich w takiej sferze strategicznej. Zatem dla strony ukraińskiej ta sytuacja no, ma pewien charakter też PR-owy. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że ta perspektywa inwestycji w projekty wydobywcze surowców krytycznych, w powiązaną infrastrukturę, przetwórstwo i tak dalej, to jest bardzo mglista perspektywa na dzisiaj. Konkretne projekty mają być wybierane przez obie strony porozumienia i ma to być oczywiście regulowane osobnymi umowami. Natomiast no tutaj brak jest jakichkolwiek, tak jak powiedziałem, konkretów. Otoczenie Wołodymyra Zełenskiego uważa to porozumienie za sukces, a konkretnie no, to, że udało się negocjatorom ukraińskim złagodzić początkowe żądania Donalda Trumpa, żądania spłaty długu, który prezydent Trump wycenił na 350 miliardów dolarów, długu, który rzekomo Ukraina ma w Stanach Zjednoczonych. I tutaj no, wielokrotnie o tym Trump mówił, natomiast to się rzeczywiście udało złagodzić, już nie ma mowy o tej spłacie tego długu, natomiast ten amerykańsko-ukraiński fundusz ma mieć dostęp do dokładnie 57 różnych złóż cennych surowców, tak jak już wspomniałem, i metale ziem rzadkich, i ropa, i gaz. Natomiast tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że cały proces badań geologicznych, uzyskiwania pozwoleń, budowy odpowiedniej infrastruktury, przygotowanie w ogóle do wydobycia i eksportu tych takich pierwiastków, na przykład litu, to będzie trwać lata. No, szacuje się, że w przypadku litu może to trwać nawet dekadę. No, to jest jasne, że to nie jest umowa, która będzie miała swój taki pozytywny wymiar natychmiast, już szybko, na tym etapie. No i to jest oczywiście pytanie, czy biorąc pod uwagę to, że przygotowanie do wydobycia może trwać dekadę lub nawet dłużej, pytanie, czy jest jeszcze tutaj dodatkowy, że tak powiem, drugie dno, czy dodatkowy aspekt. No niewątpliwie, biorąc pod uwagę to, że umowa dopuszcza przekazywanie Ukrainie kolejnych pakietów pomocy wojskowej, trzeba spojrzeć na to, na jakich warunkach. No i to jest jasne, że nie za darmo. Już raz powiedziałem o tym i to też trzeba jeszcze powtórzyć. Mówi się tutaj o przekazywaniu odpłatnym. No i to jest pytanie, oczywiście, z czego Ukraina miałaby płacić. Mówi się tutaj też szeroko o tych środkach unijnych przeznaczonych na odbudowę Ukrainy, że to z tych środków unijnych miałaby być finansowana pomoc amerykańska. No w ten sposób Donald Trump mógłby pokazać podatnikom amerykańskim, że zawarł bardzo korzystny deal, mówiąc jego językiem, i że nie wydaje ani jednego dolara na odbudowę Ukrainy. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych bardzo dobry interes. Z punktu widzenia samej Ukrainy, no patrząc na to, że nie ma żadnych gwarancji bezpieczeństwa, bardzo wątpliwe. Pytanie, czy to porozumienie Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi w ogóle zostanie przyjęte przez Wierchowną Radę, czyli przez Radę Najwyższą, jednoizbowy parlament ukraiński. Na razie nieznana jest jeszcze data głosowania, natomiast no, pytanie, czy ta umowa w ogóle zostanie jakoś doprecyzowana, bo na razie te informacje, które mamy, tak jak powiedziałem, są niezwykle ogólne. Można się spodziewać swoistej, nawet takiej burzy w ukraińskim parlamencie, ostrej dyskusji. Już w części kręgów politycznych mowa jest o kolonizacji Ukrainy, o próbie jakiegoś właśnie podziału zasobów naturalnych Ukrainy ponad głowami obywateli ukraińskich i tak dalej, i tak dalej. To w oczywisty sposób, że będzie ostra dyskusja. Pytanie, co dalej z wyborami na Ukrainie, bo przypomnę tylko, że zgodnie z ukraińską konstytucją Wołodymyr Zełenski był prezydentem Ukrainy do 20 maja 2024 roku. Sam prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nazwał Zełenskiego, cytuję, dyktatorem bez wyborów, więc ten nacisk jest bardzo silny. Pytanie, czy ta umowa pomoże Zełenskiemu, czy wręcz odwrotnie postawi go pod ścianą w parlamencie ukraińskim i no, będzie narastać ta chęć przeprowadzenia wyborów i prezydenckich, i parlamentarnych. Biorąc pod uwagę to, że Amerykanie właściwie nie zobowiązali się do żadnych konkretnych środków pomocowych dla Ukrainy, no Ukraina będzie dalej się wykrwawiać. Perspektywa na zakończenie tej wojny jest obecnie bardzo mglista, zatem będzie następować jeszcze mocniejsze uszczuplanie zasobu kadrowego sił zbrojnych Ukrainy i w ogóle państwa ukraińskiego. Tutaj używam pewnego kolokwializmu, ale jest jasne, że Ukraina się wyludnia. Już według niektórych informacji, niektórych danych, liczba obywateli Ukrainy przebywających na stałe na terytorium tego państwa spadła poniżej 30 milionów. Biorąc pod uwagę ogromne straty ludnościowe, no trzeba jasno porównać potencjały ukraiński i rosyjski. I oczywistym jest, że wojna na wyniszczenie szybciej wykrwawi Ukrainę. W związku z tym, no, sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Z punktu widzenia państwa polskiego byłoby korzystne, aby ta wojna zakończyła się jak najszybciej. Niemniej jednak widać, że wszelkie głosy, które zachęcają do tego, aby Polska stała się mediatorem, aby Polska nie włączała się w takie próby zagrzewania Ukraińców do dalszej walki, tylko do tego, aby usiąść do stołu rozmów, no są wyciszane. To jest sytuacja niebezpieczna, bo ona może wpłynąć także na groźbę eskalacji tego konfliktu, także jeżeli chodzi o Polskę, a też musimy sobie zdawać sprawę, że ewentualne nowe wybory, a ewentualne zawieszenie broni, czy jakieś zamrożenie tego konfliktu może doprowadzić do zmiany sojuszy, może doprowadzić do zmiany wektorów geostrategicznych. Wielokrotnie o tym w podcaście geopolitycznym mówiłem, że Ukraińcy mogą zmienić sojusze, mogą zmienić wektory geostrategiczne. Dla Ukraińców Międzymorze nie jest żadnym atrakcyjnym projektem, bo jest utożsamiane z czymś, co można by określić jak mianem polskiej idei imperialnej. To też musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj Ukraińcy posiadają relatywnie silniejszą armię od Polski, silniejsze siły zbrojne zaprawione w boju, przede wszystkim nasycone nowoczesnymi środkami walki radioelektronicznej, mając Ukraina dysponuje tysiącami zaprawionych w boju operatorów dronów, produkuje ogromną liczbę dronów, nieporównywalną z zasobami państwa polskiego i to widać, że Polska dzisiaj jest absolutnie nieprzygotowana do jakiegokolwiek współczesnego konfliktu, tego nowoczesnego, którego no, można powiedzieć taką próbkę można było obserwować w czasie II wojny karabaskiej, no, a obecnie już w pełni na Ukrainie. To jest wojna oczywiście ograniczona, ale z użyciem tych nowoczesnych środków prowadzenia działań zbrojnych, z fuzją, można powiedzieć, taką cywilno-wojskową, bardzo, bardzo istotną, z licznymi startupami włączonymi w ten system obrony państwa. Więc tutaj też trzeba jasno powiedzieć, że to, o czym mówiła część komentatorów, czy ukraińskich, czy rosyjskich, o tym, że może dojść do takiej zmiany sojuszy, że jeżeli dojdzie do krachu na froncie, jeżeli dojdzie do krachu gospodarczego, jeżeli dojdzie do przełamania frontu, jeżeli dojdzie do nowych wyborów parlamentarnych, prezydenckich, wszystko jest możliwe na Ukrainie, włącznie ze zmianą sojuszy, w sytuacji, kiedy Ukraina nie otrzyma żelaznej gwarancji bezpieczeństwa od kolektywnego Zachodu, a na to się nie zapowiada. Stany Zjednoczone stawiają coraz twardsze warunki Iranowi. Marco Rubio, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, przedstawił całą listę żądań amerykańskich. Stany Zjednoczone domagają się m.in., aby Islamska Republika Iranu odstąpiła od wzbogacania uranu oraz rozwoju pocisków dalekiego zasięgu. No, te warunki są, tak jak powiedziałem, bardzo rozbudowane. Marco Rubio przedstawił je 1 maja 2025 roku i wśród nich możemy także znaleźć takie postulaty jak dopuszczenie inspektorów amerykańskich do obiektów powiązanych z irańskim programem nuklearnym, w tym do obiektów wojskowych. No, wydaje się być bardzo mało prawdopodobne, aby Teheran zaakceptował tego typu żądania. Podobnie zresztą jak żądanie zaprzestania wspierania rebeliantów Huti w Jemenie. Wiemy o tym, że Amerykanie starają się wyeliminować Hutich i te groźby ostrzałów i te realne ostrzały, które są Izraela prowadzone przez właśnie Hutich. Natomiast tutaj warto się przyjrzeć tym wypowiedziom Marco Rubio, który w rozmowie z telewizją Fox News, no właściwie stawia ultimatum, przedstawił ultimatum Iranowi. Faktem jest, że te negocjacje cały czas trwają. Mówiłem Państwu o tych rokowaniach w Maskacie, w stolicy Omanu. Natomiast no, na razie na horyzoncie tak naprawdę tej nowej umowy nuklearnej z Iranem nie ma i raczej są mgliste perspektywy na to, aby jakaś konkretna umowa w dającej się przewidzieć perspektywie została zawarta. No, przypomnę tylko, że te no obecne negocjacje z Iranem dotyczą nowego porozumienia nuklearnego, które zastąpiłoby to zawarte przez mocarstwa zachodnie z Iranem w 2015 roku, które zostało zresztą jednostronnie wypowiedziane przez samego Donalda Trumpa w czasie jego pierwszej kadencji prezydenckiej. Było to w roku 2018. Wtedy jako 45. prezydent Stanów Zjednoczonych Trump jednostronnie wypowiedział to porozumienie. Trump zresztą znany jest, o czym wielokrotnie mówiłem, z postawy antyirańskiej i bardzo proizraelskiej. Trump podkreśla cały czas, że Iran nie może wejść w posiadanie broni jądrowej i jeżeli jego zdaniem nie dojdzie do porozumienia w tych rozmowach amerykańsko-irańskich, to możliwy jest atak na Iran. możliwy jest atak na Iran, który Stany Zjednoczone mogłyby przeprowadzić wspólnie z Izraelem. To nie jest nic nowego. Oczywiście ja Państwu już wielokrotnie w ciągu ostatnich lat mówiłem o różnego rodzaju ćwiczeniach, takich chociażby jak Rydwany Ognia, gdzie Stany Zjednoczone i Izrael symulowały uderzenie na Iran, gdzie były symulacje uderzeń lotniczych, łącznie z tankowaniem w powietrzu i tak dalej, i tak dalej. Musimy sobie zdawać sprawę, że Izrael jest w stanie przeprowadzić taki atak prewencyjny, nazwijmy go w ten sposób, na Iran samodzielnie. Wielokrotnie politycy izraelscy, wysocy rangą dowódcy wskazywali, że Izrael ma taki potencjał, aby doprowadzić do takiego uderzenia. Co więcej, Izrael zapowiadał, czy właśnie przedstawiciele establishmentu izraelskiego zapowiadali, że może dojść do użycia takiej broni, która jeszcze nigdy na świecie nie została użyta. Cokolwiek miałoby to znaczyć. Patrząc na wyrafinowanie działalności izraelskich służb wywiadowczych, chociażby tutaj mam na myśli kwestie pagerów i uderzenia na Hezbollah w ten sposób, no widać, że Izrael nie przebiera w środkach i nie będzie przebierał w środkach. Wielokrotnie mówiłem także o tym, że ta koalicja rządząca obecnie Izraelem jest jedną z najbardziej radykalnych, jeśli nie najbardziej radykalną od 1948 roku, od powstania państwa Izrael. W związku z tym, no też trzeba jasno powiedzieć, że taka wielka wojna na Bliskim Wschodzie będzie miała absolutnie destrukcyjny charakter, jeśli chodzi o kształt obecnego systemu gospodarczego na świecie, tego systemu naczyń połączonych, tych łańcuchów dostaw. Już teraz widzimy, że polityka celna Trumpa, polityka no, względem Chin przede wszystkim, burzy ten stary porządek globalizacji. Załamują się niektóre łańcuchy dostaw, natomiast no, taki konflikt na Bliskim Wschodzie, który sparaliżowałby i ciśninę Ormuz, i żeglugę przez Morze Czerwone, i przez kanał Suezki, no, miałby zdecydowanie daleko bardziej destrukcyjny charakter niż obecna polityka Trumpa. Sam Teheran, same władze w Teheranie zaprzeczają, jakoby prowadziły pracę nad bronią jądrową. Twierdzą, że program irański ma wyłącznie charakter pokojowy. Natomiast no, nie jest też żadną tajemnicą, że opinia publiczna na Zachodzie jest przygotowywana. Mamy taką fabrykację przyzwolenia na uderzenie na Iran. Twarde, tak jak powiedziałem, twarde warunki postawił Rubio w rozmowie z Fox News. Odstąpienie od sponsorowania terrorystów, jak to określił, czyli nie tylko w tej terminologii, w tym żargonie dyplomatycznym amerykańskim, nie tylko chodzi o odstąpienie wspierania Hutich, ale także Hamasu i Hezbollahu, odstąpienie od budowania pocisków dalekiego zasięgu. No to właściwie jest praktycznie niewykonalne. Trudno dzisiaj podejrzewać, aby w ogóle ktokolwiek w Teheranie rozważał tego typu spełnienie tego typu żądań i tak dalej, i tak dalej. I tak samo wzbogacenie uranu. Natomiast też musimy sobie zdawać sprawę, że jest coraz silniejsze to straszenie wzbogaceniem uranu przez Iran. Sam Marco Rubio powiedział, to jest cytat: jeśli masz możliwość wzbogacenia do 3,67%, potrzeba kilku tygodni, by dojść do 20%, potem do 60%, potem do 80% i 90%, które są potrzebne do budowy broni jądrowej. Koniec cytatu. No, widać tutaj bardzo silną eskalację tego, taką powiedziałbym, wzbudzania tego strachu. Natomiast musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że dzisiaj taki konflikt na Bliskim Wschodzie dawałby wolną rękę, w cudzysłowie oczywiście, wolną rękę zarówno Moskwie, jak i Pekinowi do realizacji swoich strategicznych zamierzeń, odpowiednio w Europie Wschodniej i na Indo-Pacyfiku. I to też musi administracja amerykańska uwzględniać, chyba że takie uderzenie na Iran byłoby swego rodzaju blitzkriegiem, ale to bez użycia albo broni jądrowej, albo jakichś nowoczesnych środków rażenia, które jeszcze nie zostały użyte, tutaj cytując izraelskich wojskowych. No bez takiej nowoczesnej broni, bez takiej Wunderwaffe, trudno mówić w ogóle o sparaliżowaniu Iranu, czy tym, aby wymóc tego typu postulaty. Wydaje się, że dzisiaj operacja lądowa w ogóle nie wchodzi w grę, patrząc też przede wszystkim oczywiście na ukształtowanie terenu, na geografię, na wielkość Iranu, na jego siły zbrojne i tak dalej, całą tradycję, którą ma Iran. To pytanie oczywiście, jaką jakim uzbrojeniem dzisiaj realnie Izrael dysponuje, poza bronią jądrową, która jest oczywiście ten. Posiadanie przez Izrael broni jądrowej jest oczywiście tajemnicą Poliszynela. Tego typu symulacje zapewne były prowadzone, patrząc na doniesienia medialne mediów izraelskich i amerykańskich. Natomiast no, też trzeba jasno powiedzieć, że wielka wojna na Bliskim Wschodzie przyczyniłaby się pośrednio do bardzo dużego uderzenia w interesy Pekinu, który jest uzależniony od importu węglowodorów właśnie z regionu Zatoki Perskiej. 28 kwietnia 2025 roku, w 78. rocznicę rozpoczęcia operacji Wisła, na popularnym ukraińskim kanale pod tytułem Deep State pojawiły się informacje przypominające o tych wydarzeniach z 1947 roku i, co bardzo istotne, ukraińscy komentatorzy określili tę akcję przesiedleńczą jako, cytuję, początek ludobójstwa narodu ukraińskiego. Koniec cytatu. No, tak szokujące, można powiedzieć, opinie na popularnym ukraińskim portalu, ukraińskim źródle informacji są niczym innym jak no, pokłosiem bardzo uległej polityki Warszawy względem Kijowa. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Portal Deep State, deepstate.ua. To jest popularne źródło informacji o sytuacji wojennej, powiązane z oficjalnymi strukturami państwowymi Ukrainy. Też trzeba to jasno podkreślić. To jest niby projekt społecznościowy, tak się sam przedstawia, ale regularnie współpracuje z armią, ma często ekskluzywne informacje, korzysta z danych, które są niedostępne tak naprawdę dla innych mediów. Stąd właśnie ta ekskluzywność tego portalu i jego popularność, że dysponuje właśnie takimi danymi, które nie są wprost dostępne w domenie publicznej. Jest to portal traktowany jako nieoficjalny kanał komunikacji administracji ukraińskiej, można powiedzieć, takiej komunikacji strategicznej i propagandowej, wspierając całą tę walkę informacyjną prowadzoną przez władze w Kijowie. No i patrząc na kanał na Telegramie, właśnie tego portalu deepstate.ua, widzimy, że jest coraz bardziej agresywna narracja w stosunku do państwa polskiego. Przytoczę Państwu fragment, to jest cytat, fragment tego, co ten portal, popularny portal ukraiński właśnie pisze. Cytat: 28 kwietnia 1947 roku o 4 rano rozpoczęto represyjne działania deportacyjne wobec Ukraińców z Zakerzonii. Koniec cytatu. Tutaj autorzy wskazują, że deportacje i działania w obozie w Jaworznie miały charakter, cytuję, systematycznej eksterminacji, a z powodu tortur zginęło około 200 osób. Też koniec cytatu. No, sytuacja absurdalna, biorąc pod uwagę, że była to ochrona ludności polskiej, ta cała akcja, ta cała operacja przesiedlania Ukraińców miała charakter ochrony ludności polskiej przed ludobójstwem dokonywanym przez Ukraińców, między innymi przez Ukraińską Powstańczą Armię, ale pamiętajmy, że rzeź Wołyńska była, no to była przeprowadzona nie tylko i wyłącznie przez tych członków organizacji terrorystycznej, jaką była UPA, ale też zwykłych po prostu Ukraińców. To nie tylko nacjonaliści czy szowiniści z UPA mordowali, ale też zwykli, można powiedzieć, sąsiedzi Polaków, którzy dopuszczali się takich makabrycznych zbrodni. Warto o tym powiedzieć. Widać tutaj bardzo mocno próbę manipulacji historią, próbę zrównywania ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim z akcją obronną, z operacją obronną, bo operacja Wisła była operacją obronną, ochronną wobec ludności polskiej, wobec cywilnej ludności polskiej. Też trzeba jasno tutaj powiedzieć. Też tutaj w tym samym czasie, obok rocznicy operacji Wisła, na tym samym portalu Deep State ukraińskim przypomniano o powstaniu 14. Dywizji Grenadierów SS Galicja. No i tutaj znalazły się tam wpisy oficjalnie tak naprawdę, czy otwarcie oddające hołd ukraińskim żołnierzom tej zbrodniczej ludobójczej formacji. Mowa o tym, że oni walczyli przeciwko, cytuję, czerwonej zarazie, no w żaden sposób nie może być usprawiedliwieniem dla wpisywania się, oddawanie czci, no właśnie, zbrodniczej, ludobójczej organizacji i pochwalaniu właśnie tego typu ludobójstwa. No, to jest coś niewyobrażalnego, z czym mamy do czynienia. Polska jest tym krajem, który najwięcej pomógł Ukrainie, chociażby biorąc pod uwagę to, ilu obywateli Ukrainy znalazło schronienie w Polsce, czy też znalazło gościnę w Polsce, bo może w ten sposób to, tak byśmy to określili. I po dziś dzień pobierają odpowiednie pieniądze i tak dalej z całego socjalu, który jest przeznaczany cały czas dla obywateli Ukrainy, mimo że ogromna część tych obywateli, państwa ukraińskiego, którzy znajdują się na terenie państwa polskiego, no nie są formalnie uchodźcami. Nie są formalnie uchodźcami, są po prostu migrantami i korzystają tutaj, można powiedzieć, bez skrupułów z tej pomocy, która jest świadczona, z tych środków, z naszych podatków, co jest oczywiście ogromnym błędem. Ja od samego początku mówiłem, że to nie jest nasza wojna, że Polska nie powinna się angażować w pomoc militarną dla Ukrainy, ani przeznaczać takich pieniędzy na pomoc dla Ukraińców. Owszem, pomoc humanitarna dla osób bezpośrednio, z terenów bezpośrednio objętych działaniami zbrojnymi, ale to jest niewielka część tak naprawdę terytorium Ukrainy, gdzie toczą się bezpośrednie działania zbrojne. Też trzeba jasno to powiedzieć. Natomiast widzimy, że coraz śmielej, coraz mocniej poczynają sobie ukraińscy nacjonaliści, ukraińscy propagandyści, którzy próbują zrównywać rzeź wołyńską z operacją Wisła, z operacją ochronno-obronną. No, nie może być na to zgody. Dziwi po raz kolejny uległość państwa polskiego, przedstawicieli, oficjeli. No niestety widzimy cały czas wywieszanie flag obcego państwa na budynkach administracji państwowej, administracji samorządowej. Mówię tutaj oczywiście o flagach ukraińskich. Nie ma tu żadnych podstaw prawnych, a wszelka cała narracja, cała propaganda o gestach solidarności względem Ukrainy, no nie może być akceptowana, ponieważ nie ma żadnego umocowania prawnego. No, nie ma żadnej litery prawa, która tworzyłaby legalność wywieszania flag obcego państwa na budynkach administracji państwowej i samorządowej w obecnych okolicznościach. Nie mówimy tu oczywiście o sytuacji, gdzie przybywają delegacje innych państw, gdzie jest protokół dyplomatyczny i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o normalnym funkcjonowaniu urzędów gmin, miast, prawda, i innych budynków użyteczności publicznej. To jest sytuacja, no, wręcz kuriozalna. To jest stawianie państwa polskiego w roli jakiejś wasalnej względem interesu Ukrainy. No i nie ma się co dziwić, że Ukraińcy wykorzystują tę sytuację, że starają się zafałszować historię, starają się manipulować historią w taki sposób, aby, no, zrzucić odpowiedzialność za ludobójstwo dokonane przez Ukraińców na narodzie polskim. Na to zgody być nie może. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Skąd ta uległość establishmentu III Rzeczypospolitej, czy chodzi tylko i wyłącznie o aferę podkarpacką, o której wielokrotnie w podcaście geopolitycznym mówiłem, czy chodzi jeszcze o inne kwestie, o bardzo silne usytuowanie aktywów operacyjnych wywiadu ukraińskiego w Polsce, czy jeszcze jest dodatkowe dno? No to jest jakby pytanie oczywiście do kontrwywiadu, do polityków, do decydentów, którzy mają realny wgląd w informacje klauzulowane, w informacje, które są objęte odpowiednimi klauzulami niejawności. Natomiast no, niewątpliwie widać, że sytuacja nie jest racjonalna. To znaczy, establishment polityczny III Rzeczypospolitej zachowuje się w sposób absolutnie nieracjonalny względem Ukrainy i niestety wszystko wskazuje na to, że Polska będzie bardzo na tym cierpieć. Polska będzie jednym z największych, jeśli nie największą ofiarą tej wojny na Ukrainie. Niestety. Dziękuję Państwu za uwagę.